czwartek. 15 lutego. Ożywienie, reformacja i dziesięcina. Długie panowanie Hiskiasza jest uważane za szczytowy okres w dziejach plemienia List Judy od czasów Dawida i Salomona. Izraelici nie cieszyli się takim Bożym błogosławieństwem. Od 29 do 31 rozdziału 2 Księgi Kronik opisane są ożywienie religijne i reformacja, jakie nastąpiły w tym okresie, czynił on, Hiskiasz, to, co prawe w oczach Pana. Druga Księga Kronik 29:2. Wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. Druga Księga Kronik 29:35. Zorganizowano święto Paschy. Była tedy wielka radość w Jeruzalemie. Pogańskie posągi, ołtarze i miejsca ofiarne na wzgórzach zostały zniszczone. Nastąpiły nieoczekiwane ożywienie serc i reforma postępowania, a jednym z efektów tego była obfitość w zakresie dziesięciny i darów. Zobacz druga Księga Kronik 31:4-5 i 12. Nakazał też ludowi, mieszkańcom Jeruzalemu, aby oddawali część należną kapłanom i lewitom, ażeby i oni mogli dokładnie spełnić przepisy zakonu pańskiego. A gdy wieść o tym nakazie się rozpowszechniła, złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Wnosili tam uczciwie świętą daninę, czyli dziesięcinę i poświęcone dary, a dozór nad nimi zlecono lewicie Konaniaszowi, a jako zastępcy jego bratu Szimejemu. Nehemiasz podaje inny przykład ożywienia, reformacji i oddawania dziesięciny. Przeczytaj Księga Nehemiasza 9:2-3. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Księgi Zakonu Pana, swojego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu. Co oznacza ożywienie serc? Przeczytaj Księga Nehemiasza 13:1-31. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał, ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Gdy tedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym, oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, a gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty, i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży? Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakkura, syna Mattaniasza, oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymarz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary, i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat? Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze, poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram, aby dzień sabatu był należycie święcony. Również to zachowaj mi, Boże mój, w pamięci i zmiłuj się nade mną według obfitości Twojej łaski. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aż dodyckie, ammonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po ażdodycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc gromiłem ich i przeklinałem, niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga, nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? A gdy jeden z synów Ojady, syna arcykapłana Eliashiba, został zięciem choronity Sanballata, wypędziłem go od siebie. Zapamiętaj im, mój Boże, że splamili kapłaństwo i przymierze wiążące kapłanów i lewitów. I oczyściłem ich ze wszystkiego, co obce, i ustaliłem zakres czynności służebnych dla kapłanów i dla lewitów i dostawy drewna w określonych terminach, i pierwociny. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru. Gdy Nehemiasz dokonał reformy domu naszego Boga, Księga Nehemiasza 13:4, co Judejczycy przynieśli do świątyni. Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, rozbudzenie mocy umysłu i serca oraz zmartwychwstanie z duchowej śmierci. Reformacja oznacza reorganizację, zmianę poglądów i teorii oraz nawyków i praktyk. Związek zachodzący między ożywieniem, reformacją i oddawaniem dziesięciny jest naturalny. Bez oddawania dziesięciny ożywienie i reformacja są letnie, o ile w ogóle są ożywieniem i reformacją. Często jako chrześcijanie stoimy biernie na uboczu, podczas gdy powinniśmy aktywnie uczestniczyć w dziele pańskim. Ożywienie i reformacja wymagają zaangażowania, a oddawanie dziesięciny jest częścią tego zaangażowania. Jeśli zatrzymujemy dla siebie to, czego Bóg żąda od nas, to nie możemy oczekiwać od Niego, że da nam to, o co Go poprosimy. Ożywienie i reformacja następują w Kościele, a nie poza nim. Zobacz Księga Psalmów 85:7. Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Musimy poszukiwać Boga, by doświadczyć ożywienia. Zobacz Księga Psalmów 80, 20. Panie, Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. I reformacji, by spełniać uczynki takie, jak pierwej. Objawienie Jana 2, 5. Musi nastąpić reformacja w tym, co zatrzymujemy dla siebie i co oddajemy Bogu. To nie sam czyn sprawia różnicę, ale decyzja podjęta w umyśle i emocje, które świadczą o motywacji i poświęceniu. Rezultatem ożywienia jest wzmocnienie wiary, wyostrzenie duchowego wzroku i odnowienie uczciwości.